Drodzy Państwo, cieszę się, że mamy w studiu kolejnych gości, którzy chcą nas zainteresować wydarzeniem, o którym mówimy już od wielu dni. Ono dzieje się w różnych miejscach w diecezji i w Polsce i dziś będzie o Ostrowie Wielkopolskim. Bardzo cieszę się, że są z nami Państwo Kwiatkiewiczowie. Pani Magda i Pan Konrad, witam serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Przychodzą do nas ze swoimi dziećmi. To są synowie, którzy siedzą na kolanach. Jest Ignacy. Witaj Ignacy. Szczęść Boże.
Powiedz ładnie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, bo.
Szczęść Boże, tak. I Dominik. Nie wiem, tata tam za niego pewnie powie. Też pozdrawiamy. Szczęść Boże. Świetnie. Ale myślę, że możemy też zdradzić, przez radio nie widać, ale Państwo Kwiatkiewiczowie oczekują na kolejne dziecko swoje. I już też wiedzą, jak będzie miał na imię. To nie wiem, czy jest tajemnica?
Nie, absolutnie. Mały Józef.
Józef, proszę Państwa, brawo, to jest po prostu brawo, brawo, brawo. Cieszymy się takim imieniem, no i tym Waszym oczekiwaniem i życzymy, by Pan błogosławił na ten czas i później radość niech będzie z narodzin. My się spotykamy właśnie w tym temacie. My się spotykamy w temacie życia, rodziny. Marsze dla życia i rodziny organizowane są w Polsce, jak mówią 140 miast w tym roku. Wyjdzie na ulicę, żeby powiedzieć tak życiu, żeby powiedzieć nie śmierci, takiej, którą się zadaje według pomysłu ludzkiego. Żeby powiedzieć, że każdy człowiek ma mamę i tatę. To są takie proste komunikaty i nie wiadomo, dlaczego trzeba z tym wychodzić na ulicę. Jak to się dzieje, że w Ostrowie Wielkopolskim zaczynacie te działania, bo w Ostrowie będzie pierwszy marsz dla życia i rodziny?
Tak, w tym roku po raz pierwszy będziemy maszerować pod sztandarami Marszu dla Życia i Rodziny. No, nasz pomysł zrodził się z tego, że no, zważając, że jesteśmy młodą rodziną, mamy małe dzieci, to tematy jakby związane z życiem i z rodziną są nam bardzo blisko. Oczywiście to dotyczy wszystkich ludzi, ale pewnie młodzi ludzie bardziej jakby na to zwracają uwagę, na to, co się dzieje, tak? Jakie prawa są wprowadzane. Bo gdzieś tam wyczuwamy pewne zagrożenie, ponieważ można zauważyć, że jest pewien atak na rodzinę prowadzony w dzisiejszych czasach. Próbuje się redefiniować to, czym jest rodzina, tak? Próbować jakieś nowe modele wprowadzać. Coraz częściej słyszy się o przypadkach odbierania rodzicom dzieci z coraz bardziej prozaicznych powodów. Wprowadzanie jakiejś tam konwencji antyprzemocowej. To powoduje, że po prostu gdzieś tam czuliśmy pewne zagrożenie. No i ja z racji tego, że jestem mamą wychowującą dzieci w domu, mam po prostu czas, który mogę spożytkować na jakąś działalność społeczną, jeżeli można to w ten sposób nazwać. No i z racji tego, że tego dotychczas nie było w Ostrowie, a jesteśmy z Ostrowa, więc pomyślałam, że warto byłoby się w coś takiego zaangażować i spróbować to zorganizować w Ostrowie. Bardzo mi pomaga w tym stowarzyszenie konferencji świętego Wincentego Paulo, pan Jerzy, który otwiera praktycznie wszystkie drzwi, które się zapuka. My sami jakby reprezentujemy środowisko, które jest przywiązane do mszy trydenckiej. Uczęszczamy w Kaliszu u świętego Józefa, w sanktuarium świętego Józefa na tą właśnie liturgię. No i oczywiście jakby no, żyjąc w pewnych wartościach, są one nam bliskie i chcemy je bronić, tak? A widać, że ewidentnie one są w dzisiejszych czasach zagrożone. No i właśnie ta inicjatywa tych marszy jest dla nas jakąś taką próbą wyrażenia swoich obaw, no i jednocześnie afirmacji tych wartości, które wyznajemy, tak? Żeby mówić otwarcie o tym, czym jest rodzina tradycyjnie i jak ona jest postrzegana, no i że po prostu życie zaczyna się od poczęcia do naturalnej śmierci, a nie według jakichś tam ludzkich widzimisię, tak?
Pani Magdo, ja myślę sobie tak, Panie Konradzie, to wygląda w ten sposób, że kiedy się patrzy na te Wasze maluchy, no to chciałby się powiedzieć tak, biada, gdyby ktoś chciał im zrobić krzywdę, prawda? Wy chcecie dla nich dobra, no a niestety to, o czym Pani mówi, co Pani ma na myśli, no to jest krzywda, którą się niestety chce wyrządzić takiemu małemu człowiekowi, prawda? To jest, no można powiedzieć, bestialstwo, nie można do tego dopuścić. Co uważacie za takie największe zagrożenie? Co dzisiaj się próbuje Wam wmówić najbardziej, no i czego się boicie?
Tak, wydaje się, że jesteśmy otoczeni zagrożeniami, ale proszę Państwa, one zawsze istniały. Znaczy zawsze mniejsze lub większe istniały. Każdy rodzic w każdych czasach miał dookoła siebie pewne problemy i niebezpieczeństwa, które czekały na jego dzieci. Natomiast problemem naszych czasów jakby największym wydaje się to, że coraz trudniej jest nam z tymi problemami atakującymi rodzinę walczyć, ponieważ w pewnym sensie zabiera nam się możliwość decydowania. I uważam, że to jest największym problemem, bo to, że są zagrożenia, oczywiście one są dzisiaj wyjątkowo takie nachalne, nieprzyjemne, natomiast zagrożenia zawsze istniały. Problem polega na tym, że odbiera się nam jako rodzicom w pewnym sensie prawo do radzenia sobie po swojemu z tymi problemami i z obroną. I dlatego wydaje się najważniejszym, najważniejszym, co możemy zrobić, wydaje się mówienie głośno o tym, że jesteśmy rodziną, to są nasze dzieci, my jesteśmy ich rodzicami, mamy prawo decydować o tych dzieciach, mamy prawo do tego, żeby dążyć do ich szczęścia, ale nie w taki sposób, w jaki jakiś ideolog 10, 20, 30 lat temu sobie wymyślił, tylko w taki sposób, w jaki rodzice dążyli do szczęścia własnych dzieci od zawsze. I my też kochamy swoje dzieci, wyczuwamy, co jest dla nich dobre, wyczuwamy, co jest dla nich bezpieczne, chcemy dla nich wszystkiego, co najlepsze. Natomiast wśród tych zagrożeń obawiamy najbardziej się tego, że w pewnym momencie zabroni nam się, odbierze nam się to prawo do decydowania o tym, co najlepsze dla naszych dzieci.
To jest czas, w którym zmagamy się z taką modą na mega profesjonalizm i między innymi tym się próbuje uzasadnić to, co się tutaj wyraziło w słowie pana Konrada, że no ktoś mówi, nie, rodzice, tam prości ludzie, oni sobie nie poradzą, to musi przejąć szkoła, to musi i tak dalej, właśnie, jakiś tam specjalista, ekspert i to się staje realne, prawda? Widzicie, że do jednostek wychowawczych nie, wkradają się jakoś, bo można by tak powiedzieć, że to są ludzie wkradający się z jakimś złym zamiarem, prawda? To nie chcemy wzbudzić jakiegoś takiego mega uprzedzenia do szkół, bo przecież wiadomo, że trzeba też szkole zaufać, ale jednocześnie trzeba powiedzieć wyraźnie, że tam trzeba pilnować pewnych spraw.
Właśnie to jest ten element decydowania o własnych dzieciach, o ich edukacji, o jakichś zagadnieniach, które mogą ich dotyczyć. Prawo rodziców do decydowania o tym, co tak naprawdę ich dzieci, jak te dzieci będą miały przedstawiony świat w czasie, w którym one ten świat poznają. I teraz właśnie wydaje się, że nie jest to przypadkowe, że ten okres, kiedy dzieci są chłonne, kiedy poznają świat, kiedy poznają definicję pewnej rzeczy, że właśnie ten moment jest momentem, w którym no w pewnym sensie przedstawiciele tej cywilizacji śmierci, jak powiedział święty Jan Paweł II, czy generalnie wrogowie rodziny chcą zaatakować. Zdają sobie bowiem sprawę, że w domach, w których jest ojciec, jest mama, jest miłość, są dzieci, jest otwartość na Boga tym bardziej, to w tych rodzinach zawsze efektem będzie powielenie tej miłości, powielenie tej rodziny i poza oczywiście jakimiś tam skrajnymi przypadkami będzie przekazanie dalej takiego właśnie układu. A więc próbując zmienić to i na przyszłość zapewnić sobie pewne możliwości do stanowienia swoich zasad w rodzinach, atakuje się właśnie w tym momencie i odebranie rodzicom prawa do decydowania jest jednym z fundamentów tej próby. Temu się trzeba przeciwstawić, trzeba głośno powiedzieć. Rodzice decydują o swoich dzieciach.
Uważam też, że jakby rodzice najlepiej znają swoje dzieci, tak? Niestety w dzisiejszych czasach próbuje się to też zmienić z racji tego, że namawia się ich ciągle do tego, żeby po prostu mieli coś nowego, coś lepszego, więc muszą dużo pracować. Jak muszą dużo pracować, to muszą po prostu pewną większą część swojego czasu poświęcać na pracę, a nie na wychowywanie własnych dzieci i na opiekę nad nimi. A taka biedna mama po prostu, która wraca po iluś tam godzinach z pracy, ma jeszcze tysiące obowiązków w domu, więc no, z bólem serca, ale po prostu coraz mniej czasu ma na to, żeby gdzieś tam pewne rzeczy dopilnować czasami. Wtedy zaufa na przykład szkole, czy przedszkolu, czy żłobkowi, tak? I wychodzi z założenia, że jeżeli wysyła do takiej placówki, a tak jak ksiądz powiedział, są tam profesjonaliści, którzy wiedzą najlepiej, co jest dobre dla dzieci i wówczas się zderza z taką sytuacją, w której się jednak robi rzeczy, które nie do końca są zgodne z jej postrzeganiem świata, wówczas jest zaskoczona po prostu i ja uważam, uważam, że najważniejszą rzeczą też jest to, żeby ludzi uświadamiać, że coś takiego się dzieje, bo my zauważamy w naszym środowisku, że wiele osób jakby nie ma do końca świadomości, tak, bo będąc właśnie w takim zagonieniu ciągłym, nie dostrzega pewnych zagrożeń. W pewnym sensie ufa jakby w to, że w szkole dziecko się uczy tego, co powinno, tak, a w dzisiejszych czasach jakby można zauważyć, że nie zawsze, tak? I ci ideolodzy, którzy gdzieś tam pewne rzeczy próbują forsować, tak? Zmieniać właśnie definicję rodziny, wprowadzać ideologię gender, wiedzą, że na przykład jest taki temat jak wychowanie do życia w rodzinie, tak? I tutaj rodzice, powiedzmy, stawiają opór, więc już też znaleźli sobie jakąś inną furtkę, żeby na każdym etapie, na każdym przedmiocie gdzieś tam te właśnie niestereotypowe role płciowe po prostu przemycać, znowuż otwierając sobie kolejne drzwi i furtkę do tego, żeby dotrzeć do umysłów i do niewinności dzieci, co mnie w zasadzie najbardziej przeraża, bo to, że tak jak mąż powiedział, docierają w takim bardzo wczesnym etapie, bo już próbują to robić w przedszkolach. Już mieliśmy niejednokrotnie przypadki wprowadzania jakichś takich lekcji równości na etapie przedszkolnym. Umysł dziecka jest na tyle delikatny wtedy i jakiś jeszcze taki niewykształcony, że dziecko wszystko, ja to widzę po naszych dzieciach, tak, że one to przyjmują wszystko jako prawdę objawioną. Tak? Dzieci nie mają abstrakcyjnego myślenia o tyle, żeby to jakoś rozważać samemu, sobie to argumentować, tylko po prostu jeżeli coś rodzice powiedzą, że tak jest, to rzeczywiście oni w to wierzą bezgranicznie i nawet pewne rzeczy, które my mówimy w ramach przenośni, bo wiemy, co to znaczy, to oni dobierają to dosłownie. I tutaj właśnie jest takie zagrożenie, że jeżeli oni spotkają się z takimi zajęciami w placówkach jak przedszkole, wówczas ta psychika zostanie już, wydaje mi się, nieodwracalnie po prostu złamana i rodzicom, nawet jeżeli takie dziecko po prostu zostanie zindoktrynowane, że tak powiem, bez zgody rodziców, to wówczas będzie im bardzo ciężko odwrócić ten proces i wytłumaczyć im z powrotem, nawrócić ich na tory, którymi chcieli, żeby ono podążało. Także myślę, że tutaj jest też jedno z najważniejszych rzeczy, czyli to, żeby rodziców uświadamiać. I to też było moim motywem, jeżeli chodzi o kwestię organizacji marszu, tak? Że to jest właśnie pewna manifestacja, pewne zwrócenie uwagi na kwestie właśnie rodziny, na kwestie życia i braku szacunku, który w dzisiejszych czasach jest jakby bardzo jawnie prezentowany. I właśnie poprzez takie marsze, poprzez takie manifestacje, poprzez różne działania można ludzi po prostu w pewien sposób uwrażliwić na pewne rzeczy, tak? Mogą zwracać uwagę i zacząć się interesować, tak? Bo rodzice muszą mieć świadomość, że nie mogą tak całkowicie ufać szkole niestety, bo nawet jeżeli nauczyciele mają najszczersze chęci i najczystsze serca i zupełnie nie chcą brać w tym udziału, to niestety są dość mocne naciski z zewnątrz, które powodują, że no, mimo niechęci muszą się na pewne rzeczy godzić i pewne rzeczy u siebie po prostu w szkołach wprowadzać.
Zna się takie przypadki, prawda? Panie Konradzie, zdaje się, że konkretna sytuacja. No, nie będzie mówić ani gdzie, ani kto, tylko że no, tak, to nie jest wymyślony przykład.
Nie, to jest przykład znajomego księdza, który opowiadał historię z małego miasteczka, bo to musimy mieć też świadomość, że oczywiście gdzieś tam w dużych miastach jest dużo łatwiej i te środowiska działają z dużo większym rozmachem. Natomiast żebyśmy mieli już, jakby pozbyli się złudzeń, małe miasteczka podlegają już dokładnie takim samym naciskom i mamy taką informację od pewnego znajomego księdza, który opowiadał o dyrektorce z małego miasteczka, która jest jego parafianką, przyszła do niego z prośbą...
Ze szkoły czy z przedszkola?
Ze szkoły, to była szkoła. Z prośbą o wsparcie, o jakiś pomysł, ponieważ została postawiona przedstawiona pewne ultimatum. Dowiedziała się, że jakieś tam elementy tych programów genderowych będą wprowadzane, że jest to planowane, że na razie nie może mówić niczego ani nauczycielom, ani nie może przedstawiać tego, broń Boże, rodzicom. Natomiast jeżeli nie zgodzi się, no to mówiąc wprost, przyjdzie na jej miejsce ktoś, kto się zgodzi. Gmina jest, jakby bazuje na pewnych dotacjach, szkoła bazuje na dotacjach, dotacje są powiązane ściśle dzisiaj z pewnymi programami ideologicznymi, no powiedzmy sobie wprost. I są jakby nauczyciele, dyrektorzy stawiani bardzo często przed takimi dylematami. To są trudne dylematy. Z drugiej strony, no jako rodzice powinniśmy mieć tego świadomość i powinniśmy wiedzieć, że 100% zaufania do szkoły dziś mieć nie możemy. Szkoła jest wartościowa, jest potrzebna. Wszyscy nie mamy wątpliwości co do jej roli, natomiast musimy pamiętać, że wychowanie dzieci, zwłaszcza w niełatwych czasach, jest niełatwe. A więc myślmy o tym.
Ja bym powiedział tak, to jest zupełnie uwaga na marginesie. Gdyby ktoś miał wątpliwości, czy rodzice sobie poradzą, czy sobie nie poradzą, to proszę przyjść i zobaczyć, jak sobie radzą rodzice, którzy trzymają na swoich kolanach swoje dzieci. Ignaś już kilka razy zdjął słuchawki, założył słuchawki, prawda, i tam walczy na różne sposoby, się uśmiecha pięknie tutaj do mnie, a mama daje wypowiedź i bez zachwiania myśli idzie dalej, radzi sobie z tym wszystkim. To nie jest tak właśnie. To jest coś genialnego, co no, ja sobie obserwuję z boku i patrzę na to, ile potrafi matka, ile potrafi ojciec, jak jest wyposażony ten człowiek genialnie do podjęcia takich ról i cały ten profesjonalizm, o którym mówimy, który też może być wartością, prawda? No jakby to nie dogoni tego, co ja tutaj w tej chwili obserwuję i patrzę właśnie, jak wy sobie radzicie z tymi waszymi maluchami.
Ja z doświadczenia wiem, że to wszystko są, że tak powiem, umiejętności nabyte, tak? Bo ja też dopiero od 4 lat jestem mamą i zawsze się śmieję do mojego męża, że moje dzieci mnie nauczyły cierpliwości, czego wcześniej wydawało mi się, że posiadam, ale okazuje się, że...
Ignacy jest tego świadomy i tak. Dumny. No właśnie, pocałował mamę.
Także tutaj jakby dla wszystkich pań, które się zastanawiają nad tym, żeby czy posiadać dzieci, czy nie, to mówię, że to wszystko człowiek się tego nauczy w praktyce.
A tak? Nie boicie się, że będą was za chwileczkę w parku wytykać palcami, bo to już jest dziwactwo, prawda? Dla niektórych iść z dwójką dzieci, a trzecie w drodze, jak to się mówi, to już jest, prawda, Dominik?
No, muszę przyznać, że gdzieś tam widzę, jak gdzieś idziemy tak i idziemy ulicą, ja ich trzymam za ręce i mam trzeciego dzieciątko w brzuchu, to ludzie gdzieś tam patrzą na mnie albo mówią, że są niezwykle zaskoczeni, jakie dzieci są grzeczne. Oczywiście, no, nie zdarza się to zawsze, tak, ale są momenty, że są grzeczne, tak jak teraz się udaje, to po prostu, no, z jednej strony to jest miłe, z drugiej strony, no, to jest właśnie też jakieś takie z naszej strony świadectwo, tak, bo nie sztuka jest mówić pewne rzeczy, a robić zupełnie coś innego i to też jest dla nas bardzo ważne, że my jakby otwarliśmy się na to życie całkowicie, tak, że dla nas jakby nie ma pytania pod tytułem, ile będziemy mieć dzieci, tak. Nawet nasz synek mówi, że ostatnia będzie dziewczynka, tak. Nie mówi, że czwarta będzie dziewczynka, tylko ostatnia, czyli zakłada, że jest jeszcze przestrzeń między właśnie naszym Józefkiem, a tą dziewczynką, która może Pan Bóg nam ześle. Także tutaj jakby myślę, że to też jest ważne, żeby dawać świadectwo, tak, że jeżeli pewne wartości się wyznaje, to dobrze jeszcze, jeżeli się je wprowadza w życie, tak, i gdzieś tam stara się i te swoje dzieci w pewnych wartościach wychowywać i żyć właśnie w taki, a nie inny sposób, tak.
Proszę Państwa, boicie się o swoje dzieci, ale to jest taki lęk, który Was nie paraliżuje. On nie może paraliżować, to znaczy popycha Was do działania i to, co dzisiaj chcemy jakby zareklamować, to jest coś, co należałoby powielać w różnych innych miastach. No, póki co niech wystartuje Ostrów. Jaki macie plan, jaki macie pomysł na Marsz dla Życia i Rodziny w Ostrowie Wielkopolskim? Kiedy, skąd, dokąd, kto jest zaproszony, jak to może wyglądać? Powiedzcie.
Więc wygląda to w ten sposób, że zaczynamy o godzinie 15:30 mszą świętą w Konkatedrze Ostrowskiej. Jest to dzień 14 czerwca, niedziela. Tam po mszy świętej, przypuszczam, że będzie chwila organizacji i zbierania, mam nadzieję, tłumów w jakiś zwarty szereg. Mamy oczywiście zorganizowaną pomoc służb wszelakich, które będą gdzieś tam dbać o nasze bezpieczeństwo. Będziemy mieć przemarsz ulicami miasta i zakończy się ten marsz w amfiteatrze. Przez cały marsz będziemy mieć akompaniament śpiewu dziecięcego i gry na różnych instrumentach, ponieważ dzieci będą miały jakby szansę, powiedzmy, żeby być taki ruchomy koncert. Na końcu również będzie drobny poczęstunek i gdzieś tam jeszcze panie kucharki z jednej ze szkół ostrowskich też nas wspomogą jakimiś łakociami. Wówczas będziemy mogli trochę jeszcze zasilić energię dla dzieci i rodziców po tym, przypuszczam, godzinnym marszu, żeby posłuchać jeszcze chwilę jakichś właśnie występów dzieciaczków i gry i później będziemy się już musieli rozstać. Także plan jest taki i właśnie zależało nam na tym, żeby jak najwięcej zaangażować w to właśnie dzieci. Tak, które są największym i najpiękniejszym po prostu i szczęściem i świadectwem tego wszystkiego. Tak? O nie właśnie chodzi, tak? I dla nich to wszystko się robi, także tutaj też liczymy na to, że przyjdą właśnie rodziny z dziećmi, że będzie kolorowo, wesoło, głośno, właśnie. I że cały Ostrów się obudzi.
Tak, warto powiedzieć o tej kolorowości, bo dzieci właśnie takie są, pięknie mogą być wystrojone w takie kolory, które cieszą. Macie jakiś pomysł, nie wiem, co przynieść na taki marsz? Może flagi jakieś, może jakieś transparenty, można coś napisać?
Oczywiście.
Czy coś przygotowujecie, czy może ludzie tak spontanicznie może coś wezmą?
Jeżeli ktoś zechce, to ja jak najbardziej zachęcam do tego, żeby przygotować jakieś swoje własne transparenty, oczywiście flagi, jak najbardziej są mile widziane. My właśnie zaangażowaliśmy szkoły po to, żeby dzieci właśnie przygotowały swoje prace artystyczne w postaci transparentów, na których będą wypisane właśnie hasła promujące właśnie rodzinę, promujące poszanowanie dla życia i one też mają być właśnie robione przez dzieci, bo wiadomo, że jak jest coś robione przez dzieci, to jest zawsze kolorowe, zawsze spontaniczne i zawsze inne niż jakby to robił dorosły, także tutaj jakby jeżeli ktoś zechce oczywiście przygotować jakiś swój transparent, to tutaj jakby nie mamy nic przeciwko, tak? Będziemy mieć swoich wolontariuszy, którzy będą te transparenty nasze nieśli. Opieraliśmy się na tym, żeby zachęcić właśnie szkoły, żeby zaangażować jak najwięcej tego typu instytucji po to, żeby te dzieci po prostu pociągnęły za sobą po prostu, że tak powiem, i dorosłych i swoich jakichś tam kolegów, tak? Którzy się nie zaangażują.
Trzeba powiedzieć, że jest pewien paradoks też w naszych czasach obserwowany, że z jednej strony jakieś takie zorganizowane działania, o których mówimy, które muszą budzić lęk, w kontekście zwłaszcza wychowania młodego pokolenia, a z drugiej strony, kiedy się odezwie od tak po prostu dookoła nas, to wielu ludzi mówi, tak, to jest to, czemu się trzeba poświęcić, czyli obronić życie. Myślę, że macie też takie doświadczenie. Ja też w tej chwili jakby zabiegamy o to, żeby udał się nam też ten marsz w Kaliszu. No to też tego doświadczam, że jest dużo takiej tej zwyczajnej, prostej otwartości na życie i na rodzinę. Tylko czasami komuś coś tam wmówiono, ale więcej jest tego zdrowego rozsądku chyba, nie? Nie jest tak źle po prostu, można tak powiedzieć, pod tym względem takim jakby statystycznym.
Tak, powiedziałbym wręcz, że jesteśmy czasami zaskoczeni, dlatego że nie spodziewaliśmy się, że jest tak wielu ludzi, którzy na co dzień nie są skłonni do tego, żeby toczyć jakieś boje, żeby toczyć jakieś dysputy ideologiczne, żeby angażować się w jakieś wielkie sprawy. Natomiast kiedy przychodzi do takich bardzo bezpośrednich rozmów, kiedy przychodzi do takich bardzo bezpośrednich próśb, to bardzo często spotykamy się wręcz z takimi elementami pomocy takiej nawet niespodziewanej zupełnie. Na przykład w czasie organizacji marszu, kiedy okazuje się, że pewne osoby, firmy, instytucje postanawiają wspomóc, czy to finansowo, czy w jakiś sposób pomóc w czasie organizacji, czy chociażby jakimś dobrym słowem. Naprawdę czasami z miejsc, których byśmy się nie spodziewali. To tak pokazuje, że ta idea, która gdzieś tam jest, wydawałoby się przez garstkę ludzi, czy tam troszkę większą, czy troszkę mniejszą w różnych rejonach Polski promowana, to trafia na taki grunt bardzo, bardzo podatny. Znaczy okazuje się, że jednak większość ludzi to gdzieś tam, choć nie ma czasu, żeby się angażować i działać, to jednak czuję gdzieś od środka, że to jest słuszne, że tak trzeba i że pomożemy, tak? I że zrobimy coś, ponieważ to jest dobra idea. Myślę, że to tak jest pocieszające, bo mam wrażenie, że, no, nazwijmy to kolokwialnie, druga strona nie ma takiego wsparcia. Znaczy, muszą wszystko wdrażać prawem, siłą, przymusem, finansowaniem, jakimś szantażem czasami i tak dalej.
Rzeczywiście tak jest.
Natomiast my przychodzimy, po prostu mówimy i ludzie mówią, tak, okej, okay, macie rację, to jest rzeczywiście słuszne.
My jesteśmy w mediach, radio to jest takie narzędzie, o którym chcę teraz powiedzieć źle, to znaczy niestety mamy przekłamaną rzeczywistość poprzez media, prawda? Nie ukazuje się ciągle to, co ludzie patrzą chyba ze zdziwieniem. Tylko się dziwię, dlaczego ciągle jednak patrzą. Nie wiem, czy też te słupki później oglądalności nie są też przekłamane, ale no bo wielu mówi sobie, jak? No przecież u mnie jest tak, u sąsiadów jest tak, no przecież to nie jest prawda to, co widzę w telewizji, prawda? To jest ten moment, nie wiem, jak tam u was z telewizją, czy oglądacie, czy nie.
Ale nie, raczej bajki.
Bajki u dziadków oglądają dzieci, my nie posiadamy telewizora, natomiast rzeczywiście pewne przekłamania się pojawiają, czasami wydaje się, że takie zupełnie jakby oderwane od rzeczywistości, znaczy czasami to już tak nachalnie promuje się tak dziwne rzeczy, że trudno w to uwierzyć. Z własnego doświadczenia możemy chyba powiedzieć, że spotykamy ludzi, mamy gdzieś tam w swoim otoczeniu ludzi, których można by nazwać liberałami z krwi i kości. Natomiast nawet oni, czytając chociażby tą słowetną ONZ-owską, którą często cytujemy, pokazujemy znajomym właśnie także liberałom, słowetną ONZ-owską, ONZ-owskie dokumenty, czy jakieś tam wskazania Ministerstwa Edukacji na temat tego, co powinno być uczone, jakich, powiedzmy sobie wprost, zbereźnych rzeczy powinno się uczyć dzieci na poziomie przedszkolnym, to nawet oni stwierdzają, jeśli to jest prawda, to absolutnie trzeba się temu przeciwstawić.
No ale tam jest najczęściej pieczątka gdzieś na dole i no co, tak, co zrobić, no prawda.
Tak, ale proszę zobaczyć, to widzisz, co to oznacza, że ludzie nawet jakby po tej drugiej stronie ideologicznej, jeżeli nie są zacieczewieni, jeżeli mają otwarty umysł, to rzeczywiście zauważają, że gdzieś ta granica zostaje przekroczona, że wchodzenie do szkół z jakąś taką nachalną ideologią, z opowiadaniem dzieciom rzeczy zupełnie jakichś takich niewyobrażalnych dla przeciętnego rodzica, porusza nawet te umysły i te serca. Tak? I to powoduje, że nawet oni, choć możemy się nie zgadzać w bardzo wielu tematach, przyznają, że rzeczywiście tak nie powinno być.
Dlatego jest nadzieja. Proszę Państwa, Magda i Konrad mówią o rzeczach trudnych, mówią o niebezpieczeństwach, mówią o zagrożeniu, a są ludźmi jednak uśmiechniętymi, pogodnymi, mają takie rozeszklone oczy, pięknie patrzą na swoje dzieci. Ignac, co ty tam? Chciałeś coś powiedzieć chyba, nie? Co ty myślisz sobie o tym marszu? To będzie piękne wydarzenie.
Ja myślę, że to trzeba mieć bezpieczeństwo, żeby nie było żadnych ścieżek tam, żadnych potworów tam, żadnych smotów, bo przecież młody dawno nie żyją.
Świetne.
I przecież też dinozaury nie żyją.
No dinozaurów nie ma rzeczywiście chyba, nie?
Dinozaury już Dawno wyginęły, nie? Dawno wyginęły.
I przy księdza, proszę sobie teraz wyobrazić, to jest głos czterolatka.
Smoki, nawet nie ma 4 lat.
Nawet nie ma, za kilka dni będzie miał 4 lata. To jest dziecko na tym etapie, według dokumentów i wskazań tych ludzi, których próbujemy powstrzymać. On powinien zajmować się już rzeczami, którymi brzydziłby się nie jeden dorosły człowiek.
Tak.
Czy to nie jest szokujące? Czy to kogokolwiek naprawdę o zdrowym umyśle może nie szokować?
Wyjdźmy na ulicę po to, żeby w pięknej, świątecznej atmosferze, kolorowi, uśmiechnięci, żebyśmy pokazali wszystkim, że rodzina to jest przyszłość, że życie to jest przyszłość, że tak dla ojca, tak dla matki, tak dla wychowania w domu. No i to wszystko, co powiedzieliśmy, całym jakby pakietem ostrożności, którą musi wykazać rodzic, matka, ojciec, muszą tutaj okazać się bardzo, bardzo czujni. Proszę Państwa, gratuluję Wam tego pomysłu. Cieszę się, że macie takie siły do zrealizowania tego działania. No i jeszcze raz, Pani Magdo, króciutko i konkretnie, Ostrów Wielkopolski. Kiedy, skąd, dokąd, o której godzinie, ile czasu zarezerwować?
14 czerwca, niedziela, zaczyna się o 15:30 mszą świętą w konkatedrze. Po mszy jest przemarsz ulicami miasta, kończący się w Parku Miejskim w Amfiteatrze, gdzie będzie drobny poczęstunek łakociowy dla wszystkich uczestników i nawet jeżeli ktoś by się, że tak powiem, w samym parku przyłączył, to również mam nadzieję, że będzie mógł się zasilić i posłuchać sobie śpiewu dzieci, grania małych naszych ostrowiaków w czasie marszu i w czasie tego pikniku w amfiteatrze. W Parku Miejskim.
Naturalnie mogą przyjechać ci, którzy słyszą nas gdzie indziej, a którzy być może noszą się z zamiarem, żeby taki marsz zorganizować w innych miejscach.
Oczywiście, serdecznie zapraszamy. Ja też, że tak powiem, zasilałam się wiedzą już doświadczonych organizatorów marszów dla życia i rodziny, także jak ktoś będzie chciał zasięgnąć jakieś porady, bo ja przyznam szczerze, że robiłam to po raz pierwszy i w ogóle moja działalność społeczna, że tak powiem, dopiero w tym roku się rozpoczęła. Gdzieś tam jakimiś pierwszymi krokami było tworzenie klubu Polonia Chrystiana, gdzie zapraszamy różnych gości i szczególnie zależy mi właśnie na zapraszaniu gości, którzy mówią właśnie o kwestiach rodzinnych, i dlatego, żeby właśnie gdzieś tam tych rodziców oświadamiać, tak, to jest dla mnie jakiś początek. A z tym marszem, to też oczywiście przy dużym wsparciu mojego męża, co do motywacji do działania.
I dzieciaków.
I dzieciaków, absolutnie tak. I muszę przyznać, że jest to łatwiejsze niż się wydawało. Jest trochę pracy, bo trzeba przyznać, że troszeczkę trzeba się nachodzić, popukać do różnych drzwi i gdzieś tam postarać się zaangażować. Ale tak jak mąż wspomniał, jest to nieprawdopodobne, jak ludzie po prostu są otwarci na takie inicjatywy, że jeżeli ktoś przyjdzie z jakimś pomysłem i trafi, że tak powiem, w ręce pewnych ludzi, to po prostu to wszystko się dzieje dynamicznie, tak? Wystarczy z jedną osobą porozmawiać, ta jedna osoba ma jakąś inną osobę, której to przekaże, wówczas tamta przekaże innej i taki się tworzy niesamowity łańcuch ludzi, którzy całkowicie się chcą w to zaangażować, chcą pomóc na różne wszelakie sposoby i po prostu to się da zrobić, tak? To nie jest coś, co jest nieosiągalne, co jest niemożliwe. Wystarczy tylko właśnie mieć chęci i już, tak? I wydaje mi się, że od tego trzeba zacząć, bo ja też miałam jakieś takie lęki, czy dam radę, czy ja nikogo nie znam, tak? A okazuje się, że już teraz znam bardzo wiele osób i myślę, że z każdym rokiem będzie coraz lepiej, tak? Bo też chcielibyśmy, żeby to nie było jednorazowy zryw, tylko żeby rok do roku po prostu powtarzać to i gdzieś tam tych ludzi zrzeszać i zachęcać do udziału.
Święto Życia i Rodziny w Ostrowie Wielkopolskim 14 czerwca. Czekamy na kolejne miasta, miejscowości w naszej diecezji, bo warto, żeby wychodzić i pokazać, jak piękne jest życie, jak piękna jest rodzina. Gratuluję Państwu. Magda i Konrad Kwiatkiewiczowie. Są z nami tutaj ich synowie. Jest Ignacy, jest Dominik. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. I Józef, o którym pamiętamy, prawda? Niedługo się urodzi. I do zobaczenia na marszu w Ostrowie Wielkopolskim. Wszystkiego dobrego.
Do zobaczenia z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.